serce i umysł.
Dobry wieczór, witamy w audycji Serce i Umysł. Anna Jaworska. Zapraszam do posłuchania rozmowy. Mam nadzieję, że to spotkanie, ta rozmowa będzie co najmniej inspirująca. A dzisiaj w naszym studiu są Paulina Kirszke i Agata Kominiak z Fundacji Wojkowska.org.
Dobry wieczór.
Wojkowska.org, z dumą odnotowywałyście to w ubiegłym roku, ma już porządne 5 lat. Chciałybyśmy dzisiaj zainspirować głównie kobiety, bo to je macie na myśli, prowadząc swoją działalność, do odwagi, do uwalniania swojego głosu, ostatecznie też do tego, żeby kobiet było więcej. I tutaj nawiązuję już do jednej z inicjatyw, o których chcemy powiedzieć. Ale wykonajmy tę podstawową pracę, bo być może ktoś jeszcze nie słyszał o fundacji, albo gdzieś ta nazwa się pojawiła, a nie do końca wiadomo, czym ta fundacja się zajmuje, bo organizacji pozarządowych jest na szczęście coraz więcej. Więc może do Pauliny Kirszke skieruję te słowa. Wojkowska.org, czyli?
Czyli fundacja, która zajmuje się wzmacnianiem i wspieraniem kobiet. Ale od początku zakładałyśmy, że to nie będzie taka fundacja, która działa ad hocowo i w sytuacjach, kiedy na przykład dzieje się z kobiecie w życiu coś niedobrego, tylko że to będzie taka fundacja, której celem głównym jest to, aby kobiet w życiu publicznym było więcej. Bo wydaje nam się, że to jest taka bolączka i problem, z którym się mierzymy, z którego wynikają wszystkie inne problemy. Ta mała obecność kobiet w życiu publicznym, w życiu politycznym, to jest właśnie to, co bardzo rezonuje i jest przyczyną bardzo wielu innych kłopotów, które mamy w naszym kraju. I to, aby wzmacniać kobiety, wspierać i dawać im narzędzia do tego, aby odważyły się współuczestniczyć w tym życiu publicznym i politycznym, to był ten pierwszy i główny cel, który nam przyświecał 5 lat temu.
I rzeczywiście tych działań, które Wojkowska.org, które przeprowadza, tych działań jest dużo, one są różnorodne. I to, co też wydaje mi się bardzo ważne i pożyteczne, to to, że część działań jest skierowana do kobiet dojrzałych, a część jeszcze do nastolatek.
Dokładnie tak. Zresztą jedne z pierwszych projektów, które w fundacji uruchomiłyśmy krótko po tym, jak się zawiązałyśmy, to był projekt warsztatów mocy kierowany właśnie do dziewczyn w pierwszych klasach szkół średnich i dziewczyn, które są na końcówce szkoły podstawowej, po to, żeby właśnie wzmacniać je, uwalniać ich głos, pokazywać, że mają prawo sięgać po swoje marzenia, nawet jeśli one są z bardzo różnych światów, mają prawo wejść do tych światów, także stereotypowo rozumianych na przykład jako męskie, czyli kształcić się w zawodach uznanych czy przypisywanych głównie mężczyznom, że mają prawo i możliwość, żeby marzyć o tym, żeby być prezeskami, chociaż prezydentkami to jeszcze chyba nam się nie zdarzyło, żeby wprost powiedziała któraś z uczestniczek. Więc tak, pierwszym projektem fundacji to były warsztaty mocy kierowane do dziewczyn w szkołach średnich.
Czy widzicie już jakieś żniwa? Czy widzicie już jakiś efekt?
Widzimy, chociaż tutaj są dwie ważne rzeczy, które poruszyłaś. Jedna dotyczy tych efektów, które widzimy i one są oczywiście, tak jak mówimy, bardzo czasochłonne i to jest tak, że to się nie zadzieje od razu po jednych warsztatach czy po kilku cyklach spotkań, ale to, że otwieramy tą przestrzeń na inne myślenie, na spojrzenie o sobie, na dotknięcie tego, co być może nigdy nie zostałoby otwarte, gdyby nie uczestnictwo w naszych warsztatach czy projektach, które przygotowujemy dla kobiet, młodych dziewczyn, to być może nigdy by się to nie zadziało. A efekty są, bo mamy kobiety, które po naszym długim cyklu warsztatowym, po cyklu Więcej Kobiet, dostały się i zasiadają w radach gmin, zasiadają, pełnią funkcję wicewójtyniek, albo gdzieś dalej idą i decydują się na wspomaganie lokalnej społeczności albo grup społecznych, co do których widzą jakieś swoje zainteresowanie i obszary do pracy z tymi grupami. Więc to tak w takim dużym telegraficznym skrócie. A druga rzecz to to, że my od początku też pracowałyśmy nad tym, żeby ta marka była marką silną, rozpoznawaną, ale też budowałyśmy i cały czas to robimy, kapitał kobiet wokół, sprzyjających tej naszej idei i profesjonalizacja naszych usług, tego, co oferujemy, w jaki sposób to robimy, jakimi narzędziami, metodami, w jaki sposób zapraszamy uczestniczki do tego, żeby z nami też współtworzyły kolejne projekty i dopraszanie osób, kobiet, ekspertek, które mają konkretne umiejętności. To jest właśnie to, czym od początku bardzo tak dokładnie się zajmujemy w fundacji.
Ja myślę, że też to, że ta fundacja powstała, to dało innym organizacjom taki impuls, aha, okej, one zaczęły, taka fundacja ma rację bytu, działa, robi rzeczy, to one zaczęły myśleć o tym, ja też chcę coś podobnego założyć i to widzimy nie tylko w Poznaniu, ale też w innych miejscach, w Wielkopolsce, ale i w całej Polsce, że tych organizacji, którym przyświeca ten cel oddania kobietom głosu, jest coraz więcej i one rosną w siłę i się wspólnie się czują również, wymieniamy się też doświadczeniami, co u kogo działa, co u kogo nie działa, ale myślę, że też jest taka droga, którą my przeszłyśmy jako założycielki tej fundacji i każda z nas pewnie ma swoje własne doświadczenia i przemyślenia po tych 5 latach, ale jednym z moich jest to, że kobietom bardzo, myślę, że teraz brakuje takiego myślenia o sobie już nie w kategorii o, jestem kobietą, czy mogę, czy mi wypada, czy powinnam, tylko bardziej już rób. Po prostu. I to jest to, co często mnie, jeżeli mam być szczera wieczorową porą, irytuje w kobietach, że podajemy im ten wachlarz narzędzi, możliwości. One już swoje przerobiły, ale wciąż mają w tyle głowy, jednak mam wrażenie, pewien rodzaj wygody, a nie takiego impulsu do działania, bo wygodniej jest nie poszerzać tej swojej strefy wpływów i wychodzenia dalej. Wygodniej jest siedzieć w tym miejscu i trochę narzekać, że no tak jest, to już trudno, a ta odwaga do tego, żeby się zmierzyć z tym swoim niechcieństwem, jest myślę takim czynnikiem, który blokuje nas częściej niż mam wrażenie te okoliczności zewnętrzne.
Ale wielokrotnie rozmawiałyśmy na ten temat, także podczas wielu warsztatów i spotkań z kobietami i odsłuchiwałyśmy to, że no mamy to szczęście, a myślę, że zwłaszcza ty, Paulina, tą odwagę w sobie mieć. Trochę tak nie patrzeć, co inni powiedzą, ale jednak wiele głosów kobiet dotyczy tego, że to, co je blokuje, to jest właśnie to, co inni powiedzą. I to jest dla nich taka bariera bardzo trudna do przejścia, do przepracowania i do zrobienia właśnie tego kroku ku tej odwadze i poszerzania swoich kompetencji, umiejętności do robienia czegoś więcej i inaczej.
To jest ciekawe, że ta świadomość się zmieniła. Natomiast to zaskoczyło mnie twoje słowa o tym niechcieństwie, bo ja sobie pomyślałam, że to jednak jest, bo niechcieństwo kojarzy mi się z pewnego rodzaju wygodnictwem i lenistwem. Mhm. Nie wiem, czy to miałaś na myśli właśnie.
Myślę, że to jest bardzo skomplikowany taki bagaż, plecak, który każda z nas niesie i bardzo pełen przeróżnych rzeczy. My rozmawiając też z kobietami podczas warsztatów, ja prowadząc też warsztaty wystąpień publicznych, mam taki ustawiony radar i po pół godzinie tych warsztatów ja już wiem, która co ma w tym plecaku. A w tym plecaku niesiemy to najczęściej, w co nas wyposażyli rodzice. W co nas wyposażył tata, mama, babcia, dziadek, osoby, które były blisko w momencie, kiedy dorastałyśmy i nam albo dawali możliwości i pracowali na naszych zasobach razem z nami, albo wytykali błędy. I pracując z kobietami, bardzo często i bardzo mocno wychodzi to, że ten plecak jest nie do końca tak spakowany, jak ona by chciała. Natomiast też bardzo często nie mają tej świadomości dorosłe kobiety, że one mogą wyrzucić to wszystko i przepakować to, co niosą dalej w świat. Więc z jednej strony, odpowiadając na twoje pytanie, to oczywiście jest tak, że często nie mamy tej odwagi, ale też bardzo często ja widzę, że wolimy tak się zasklepić w tym, co jest dla nas znane, bliskie, co jest wygodne, czego nie musimy zmieniać. I z tego też wynika ta druga ścieżka, że kobiety nie robią, nie wychodzą, nie działają.
To jest jeszcze tak, że to być może uwiera do zmiany, ale być może jeszcze nie na tyle mocno, żeby coś z tym zrobić. I nawet jak uwiera, to kobiety częściej są jednak tak socjalizowane, wychowywane i tak wzrastają w takim przekonaniu, żeby się dostosowywać do tego, co jest. Więc to nasze hasło też, które mamy w fundacji, czy masz odwagę uwierać świat, to ja zdajemy sobie sprawę, że to jest tak, że wielu kobietom coś uwiera, wiele kobiet. Natomiast żeby zrobić coś z tym i zacząć zmieniać, no to właśnie nie każda ma tą odwagę i sposobność, bo układa się z tym uwieraniem na razie przynajmniej.
A co do tej sfery warsztatowej, o której wspominacie, to właśnie oprócz tego, że chcę dzisiaj porozmawiać też tak ogólnie o sile naszego kobiecego głosu, to także o kolejnej możliwości właśnie skorzystania z waszej propozycji warsztatowej, czyli z trzeciej edycji programu pod hasłem Więcej kobiet. O szczegółach tych warsztatów za chwilę, ale ty, Paulino, właśnie wspomniałaś o tej niedoreprezentacji kobiet w życiu społecznym. Chodzi o przewodzenie, o liderowanie, o branie sprawy we własne ręce. I gdzieś u was właśnie znalazłam tę informację o tym, że niecałe 30% w polskim parlamencie stanowią kobiety.
Dla mnie to jest cały czas opowieść o tym, że w społeczeństwie mamy więcej kobiet, bo jest ten 50 z małym haczykiem, 51, 52. Natomiast w tych właśnie reprezentacyjnych gremiach, które decydują o tym, jak nasze życie będzie wyglądało, kobiet nigdy nie było więcej niż 30%, a te 30% uznaje się za taki papierek lakmusowy tego, czy ta mniejszość może mieć jakikolwiek wpływ na całość. No i jeżeli nas jest ciągle tak bardzo mało, to ten nasz wpływ siłą rzeczy jest bardzo ograniczany i również siłą rzeczy jesteśmy przyzwyczajane do tego, że musimy jakoś się układać z tą większościowym głosem mężczyzn. I dla mnie takim dojmującym przykładem jest i takim najbardziej obrazowym często to, jak traktowane są kobiety, które zostają z niepełnosprawnymi dziećmi. Że to jest problem, o którym rozmawiamy od dziesiątek lat, a on się w ogóle nie rozwiązał i gdy widzę kolejny raz na Facebooku, w tej mojej bańce osób, które działają aktywistycznie, wypowiedź jednej z mam, która mówi: dzisiaj całą noc nie spałam, bo moja córka, która ma 40 lat, nie spała również, ponieważ budzą ją huki. Jesteśmy w tym czasie około sylwestrowym, w związku z tym ja nie śpię, ona nie śpi i zastanawia się, co by mogła zrobić takiego w sytuacji, kiedy na przykład jej się coś stanie, to jak zabezpieczyć tą córkę, że tego dnia po prostu ona też nie będzie w stanie wstać, to sobie myślę, dlaczego my ciągle rozmawiamy na te same tematy. I to jest o tej niedoreprezentacyjności kobiet, tego braku reprezentacyjności kobiet, bo gdyby nas było po prostu więcej, to te głosy tych matek by dawno, mam wrażenie, były zrealizowane, byłby system cały stworzony pomocy. I tych przykładów można i wątków ciągnąć bardzo dużo i w zasadzie, który by nie pociągnąć, ten jest nierozwiązany. Więc myślę, że to nie jest o tym, że kobietom się przewraca w głowie i teraz by chciały nie wiadomo co robić, tylko moją ideą, która myślę, że przyświeca bardzo wielu organizacjom kobiecym, jest to, żeby ten głos kobiet o ważnych dla nich sprawach codziennych był wreszcie wysłuchany i załatwiony.
Serce i umysł.
Kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie, że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam? O... Martę Maja twoją siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam, nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w żebrach. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w żebrach.
Mam też taką obserwację, podzielę się i chciałabym, żebyście jakoś się do tego odniosły, co do funkcjonowania kobiet w życiu społecznym, publicznym, że cały czas jest tak, że słyszalne często są te kobiety, które mówią czy funkcjonują trochę jak mężczyzna, to znaczy zachowują się według tego męskiego paradygmatu.
Ale no bo to jest tak, że odnosimy się do tych liczb, które cytowałaś, Aniu, na początku, czyli jeśli stanowimy połowę społeczeństwa, a nie ma nas w połowie miejsca, gdzie zbadają decyzje o tym, jak świat będzie wyglądał, jak będzie urządzony, no to jeśli jakaś kobieta chce wejść do tego świata, no który jest światem męskim, to albo zachowuje się i przyjmuje reguły tego świata i dopiero kiedy się tam znajdzie, próbuje po swojemu zacząć działać. Nie jesteśmy jeszcze na tym etapie, wydaje mi się, żebyśmy mogły robić wszystko od początku po swojemu. To znaczy, tak byśmy mogły robić, gdyby faktycznie w tym świecie było tak, że wspólnie głosy żeńskie i męskie są równie słyszalne.
Rozumiem, czyli musimy się uciekać do, tak to nazwę ogólnie, pewnego fortelu komunikacyjnego.
Ale właśnie chciałam powiedzieć, że nie do końca i wiele kobiet, i my też nie mamy na celu, i chciałabym, żeby to wybrzmiało, że nie mamy na celu antagonizowania, broń Boże, ani jakoś wspierania tego, żeby walczyć. Te wszystkie słowa związane z walką są mi dalekie, są daleko ode mnie. Raczej chodzi mi o to, jak współdziałać, tylko no proszę sobie wyobrazić sytuację, że no nie możemy współdziałać, jeśli mamy osobę, która mówi w jakimś języku i druga w tym języku nie mówi, a ta osoba, która mówi w języku A, decyduje o tym, jak ten świat wygląda. No to co może zrobić osoba B? No, musi się nauczyć chociażby paru podstawowych zwrotów, żeby przynajmniej zacząć się dogadywać. A jak już zacznie się dogadywać, no to wtedy może zwracać uwagę na inne rzeczy. Więc bardzo nam zależy na tym i tak prowadzimy te projekty, żeby wzmacniać kobiety do tego, żeby odważały się reagować, działać i mówić, co im się nie podoba, ale robić to jednak po swojemu.
I ja mam jeszcze jedną myśl, że bardzo często jest właśnie tak, jak ty powiedziałaś, że te kobiety robią ten pierwszy krok, idą, chcą działać, ale potem nagle okazuje się, że nie mają gdzie dalej iść, to nie mają z kim dalej iść, nie mają dokąd dalej iść, ponieważ w partiach politycznych, i wiemy to doskonale, w każdej partii politycznej w Polsce jest tak, że te rozgrywającymi są mężczyźni. W związku z tym kobieta musi odgrywać pewną rolę i pełnić pewną funkcję, aby w ogóle myślano o niej w kategorii tej, która być może będzie na listach wyborczych na jakichś biorących miejscach. W związku z tym to jest na pewno gigantyczny problem, który mamy w Polsce, że ja patrząc na to, jak kobiety są dobierane do polityki, chociażby w Stanach Zjednoczonych, to widzę, że tam jest bardzo dużo organizacji, które wyłapują i zasilają zasoby partii demokratycznej w kobiety, które już na poziomie poziomie studiów czy szkoły średniej są zdolne i mają te umiejętności, aby potem iść w politykę. Natomiast u nas w ogóle nie ma takiej, nie funkcjonują absolutnie żadne tego typu mechanizmy, które by z jednej strony młode kobiety wciągnęły, a potem poprowadziły. I to jest to, czym my trochę chcemy być. Czyli kobiety wciągnąć do tego naszego świata, do tego naszego uniwersum, a potem z nimi dalej iść.
Spójrzmy jeszcze na przypadek Francji, która w tym roku obchodzi 25-lecie parytetów i gmina, z którą współpracujemy we Francji, Cabestany, jest tak skonstruowana każda władza samorządowa, że jeśli merem jest mężczyzna, to pierwszą zastępczynią będzie kobieta i tak dalej,
i
tak dalej.
Odwrotnie.
Tak, więc tam jest, gminy są
systemowo
zarządzane tak, systemowo przez obydwie płcie.
Zatem przejdźmy do tych warsztatów Więcej Kobiet, bo zaintrygowało mnie ogłoszenie, które się pojawiło w waszych mediach społecznościowych. Więcej Kobiet, czyli co? Co się kryje pod tym hasłem? I tutaj już zwracamy uwagę na tę praktyczną stronę działalności Fundacji Wojkowska.org. Agata Kominiak.
Na szczęście jesteśmy przy trzeciej edycji tego projektu. Mówię na szczęście, dlatego że my projektując i dostrzegając pewne rzeczy, które chciałybyśmy zmienić, albo które wydają nam się niedobrze robione, no to projektujemy trochę po swojemu, trochę tak na wyczucie, z naszą najlepszą intencją, z naszą wiedzą, umiejętnościami naszymi i osób, które dopraszamy do projektów. No i rzeczywiście pierwsze dwie edycje pokazały, jak ten projekt bardzo jest potrzebny i jak dużo wzmocnienia niesie każdej kobiecie, która przez ten proces przeszła. I nie bez przyczyny ten projekt prowadzimy razem z naszymi psycholożkami Eweliną Szewczyk i Karoliną Pudełko, które są od początku współtwórczyniami tego programu, tego projektu. I dzieją się rzeczy naprawdę zaskakujące. To znaczy dzieją się takie rzeczy, że kobiety odkrywają w sobie właśnie to, co jest tam gdzieś głęboko w nich ukryte. Wzmacniają się realnie po tych warsztatach, po całym tym cyklu projektowym i są odważne do tego, żeby zacząć działać po swojemu. I tutaj nawet jeśli jeszcze nie zakładają swoich organizacji albo nie wzmacniają w jakiś inny sposób kolejnych osób, to one już przynajmniej są na tyle świadome i zbudowane, że nawet jeśli to jest mała rzecz, którą zmieniają, żeby polepszyć swój dobrostan, to już i tak wykonują ogromną pracę. Mamy szczęście też pracować i poszerzać grono osób, które z nami współpracują, bo przy tej edycji pracujemy z fundacją MagoVox, z którą przygotowujemy ten proces rekrutacyjny. No i skala tego, że ten projekt niesie się, że jest potrzebny, no to właśnie obserwujemy z każdą kolejną edycją, kiedy uruchamiamy nabór i na początku było takie, czy ktoś się w ogóle zgłosi, czy będą chętne uczestniczki. A teraz w zasadzie tuż po emisji ogłoszenia rekrutacyjnego mamy pierwsze chętne.
A do kogo kierujecie to zaproszenie w ramach projektu Więcej Kobiet? Wspomniałaś, Agato, o formularzu rekrutacyjnym. Więc, no właśnie, kto się nadaje, kto się nie nadaje?
My kierujemy to zaproszenie do wszystkich kobiet pełnoletnich, bo robimy bardzo dużo różnych warsztatów skierowanych dla młodych i do młodych kobiet, do nastolatek. A teraz te warsztaty Więcej Kobiet, ten cały cykl jest skierowany zdecydowanie do kobiet dorosłych. I naszą pierwszą myślą było to, aby to był projekt dla tych kobiet, które chcą wystartować w wyborach. Jakichkolwiek, samorządowych, chcą zostać sołtyską albo przewodniczącą samorządu studenckiego. I tak wokół tego się trochę kręci w tym projekcie, bo to jest taki pomysł na to, aby dać narzędzia właśnie pracując z jednej strony mamy podzielone ten projekt na różne obszary. Z jednej strony jest to psyche, czyli pracujemy z umysłem, z tym, co nas same blokuje, co tam sobie za barierki skrzętnie przez lata postawiałyśmy. Dlaczego nie będziemy startować w wyborach i dlaczego nie zostaniemy sołtyską i dlaczego to jest dla mnie trudne. Druga część to jest soma i zastanawiamy się nad ciałem. Myślimy sobie, co ono nam daje za sygnały, kiedy ja czuję się komfortowo, a kiedy nie, kiedy ja mogę wyjść z tej mojej strefy komfortu i co wtedy się wydarzy, kiedy ja ją mogę poszerzyć, bo niekoniecznie wychodzić, tylko starać się zrobić z niej taką gumę, którą mogę porozciągać na różne kierunki. Pracujemy też z głosem, bo to jest ten obszar, który wydaje się być bardzo ważny w kontekście wystąpień publicznych i tego, żeby właśnie wyjść i umieć opowiedzieć o tym, co jest dla mnie ważne i samej się umieć ustawić w tej sytuacji mówienia, dawania sobie prawa do posiadania własnego głosu. No i pracujemy warsztatowo, sklejając te całe początek i koniec tych warsztatów, co robi Agata, wprowadzając kobiety w tą pracę warsztatową. Staramy się, by był to projekt skierowany do kobiet, które już są trochę świadome tego, że chciałyby zrobić krok dalej, ale z jakichś powodów się boją, z jakichś powodów te bariery, które sobie właśnie skrzętnie budowały, nie pozwalają im na wyjście, dotarły do jakiegoś sufitu, ściany i my jesteśmy po to w tym projekcie, aby im trochę porozsupływać, pomóc obejść, a może przejść wprost ten problem, który stoi, po to, aby mogły dalej ruszyć.
Ale jednocześnie nie jest to projekt terapeutyczny, mimo że w dużej części też prowadzone przez nasze psycholożki i mimo że grupowo dużo rzeczy się dzieje, no to jakby nie jest to wprost terapia, więc też chciałbyśmy, żeby kobiety miały tego świadomość. Natomiast jest to, myślę, że gdybyśmy miały to jakoś nazwać, to jest to na pewno bardzo mocno wzmacniające indywidualnie każdą osobę uczestniczącą projekt. I te rzeczy faktycznie i wydobywanie swojego głosu i zapoznawanie się ze swoim ciałem, rozumienie go, że on jest moją integralną częścią, podobnie jak i głos, jak i moje miejsce w ogóle w świecie, w przestrzeni publicznej. To jest to, co poruszamy podczas całego cyklu naszych spotkań.
To jest też istotne, o czym powiedziałaś. To nie jest terapia, nie są to spotkania terapeutyczne, chociaż jeżeli spotkamy się w przyjaznej społeczności, to może mieć efekt terapeutyczny, chociaż sam przebieg nie będzie tego przypominał. Ale też uśmiecham się, słuchając was, bo to też trochę zależy, bo są też takie nurty psychologiczne i tydzień temu właśnie rozmawiałyśmy o tym, że część sposobów budowania własnej wartości polega na podejmowaniu działania, czyli właśnie wychodzeniu ze strefy komfortu. Więc myślę, że to będzie miało taki wydźwięk, oby miało. Trzymam kciuki za wszystkie panie, które zgłoszą się do tego projektu. Ale ciebie, Paulina, jako osobę, która prowadzi właśnie tę część warsztatową dotyczącą wystąpień publicznych, chciałam zapytać, jak to jest, jak kobiety mają powiedzieć coś o sobie, tak? Mhm. Czy powiedzieć o czymś, co jest dla nich ważne? Rozumiem, że napotykają na jakąś barierę.
Ja jakby mam też przygotowanie dziennikarskie, w związku z tym pewnie obie mierzyłyśmy się z taką sytuacją, w której zapraszamy kogoś do studia, przed mikrofon, przed kamerę. Jest to kobieta, która ma swoje dokonania, która zrobiła już mnóstwo, która jest ekspertką w swojej dziedzinie i kiedy ją zapraszasz, to słyszysz, nie, wie pani co, ja nie bardzo, ale mam takiego kolegę, który jest tu ze mną w pokoju i on bardzo chętnie. I to jest to, z czym ja zaczęłam się mierzyć już właśnie będąc dziennikarką, że z jakiegoś powodu kobiety, które są świetnie wyedukowane, są kapitalnymi ekspertkami, mają przeogromną wiedzę, jednak mają ogromny problem z tym, żeby wyjść i zacząć mówić przed kamerą, przed mikrofonem i że to jest dla nich bardzo niekomfortowa sytuacja.
Żeby być tą frontmenką, przez 5 minut.
Tak, żeby być tą frontmenką, ale też żeby po prostu dać sobie prawo do tego, że tak, ja mam wiedzę, mogę się nią podzielić. To są lata mojej pracy ciężkiej i moich doświadczeń. I z tym kobiety mają bardzo, bardzo duży problem. I bardzo często też właśnie o to, o co zapytałaś, kiedy się robi taką rundkę, no to powiedzcie coś o sobie, to mimo, że to są właśnie doświadczone kobiety zawodowo, świetnie się spełniające, to one zawsze mówią tak, no ja jestem mamą Stasia i Basi i ta opowieść niekoniecznie idzie tą stroną zawodową,
ta nasza
tożsamość, tylko bardzo często właśnie gdzieś tam jesteśmy na początku mamami, żonami i opowiadamy o sobie takie rzeczy, co oczywiście jest super, bo to jest bardzo integralny kawałek naszej tożsamości, ale mamy bardzo duży problem z tym, żeby wyciągnąć na wierzch jednak ten, który jest związany z naszym życiem zawodowym. Problemem myślę, że jest to, że nie uczymy dzieciaków w szkole występowania publicznego, że jesteśmy jednym z niewielu krajów, które w ogóle nie ma takich zajęć w szkołach.
Ja przepraszam bardzo, jest recytacja. Czyli mówienie cudzymi słowami.
Jest recytacja, tak, wierszyk, czy pamięta, czy nie pamięta, czy umie odegrać, ale bardzo rzadko jest to taki osobny przedmiot, w którym uczymy się prostych zasad tego mówienia właśnie własnym głosem o ważnych sprawach.
I w swoim imieniu.
I w swoim imieniu. To się zmienia bardzo powoli, bo nauczyciele, nauczycielki nie mają na to czasu, nie ma w napiętej podstawie programowej takiego przedmiotu. I to widać bardzo. Wśród dorosłych osób każdy z nas uczestniczył w konferencji, na której opowiadają ludzie, prezentacje przedstawiają i za każdym razem to jest prawie, że droga przez mękę. My już z Agatą się śmiejemy często, widząc i siedząc na takich konferencjach, ile potrwa ta i ten pan i, albo pani, która mówi, ja już, najczęściej pan, ja już kończę, jeszcze tylko dwa zdania.
I przedłuża o 20 minut.
Do kolejnych 20. Więc to jest gigantyczny problem, a kobiety oprócz tego, że są nienauczone, uczone mówienia właśnie, bo nie ma takiego przedmiotu w szkole, mają jeszcze dodatkowo oczywiście ten kawałek pod tytułem będę oceniana za swój wygląd przede wszystkim, a dopiero potem za merytorykę i to jest bardzo duży problem, który mamy.
A wiecie co? Mam jeszcze taką myśl. Państwo pozwolą, że sobie na tę taką swobodną, skojarzeniową myśl pozwolę. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale mam taki domysł, że nie chodzi tylko o konstruowanie wypowiedzi, ale też o wybrzmiewanie swojego głosu na forum, to znaczy w przestrzeni większej niż mój pokój. Wyobrażałam sobie sytuację, jak myślałam o tym głosie, o przywracaniu głosu kobietom też właśnie w taki dosłowny, organiczny sposób i pomyślałam sobie, że kobiety krzyczą, kiedy się kłócą, kiedy wołają dzieci, czyli cały czas w tych sytuacjach prywatnych, a kiedy mówią głośniej w sytuacji społecznej, to wydaje się to dziwne.
Tak, albo są histeryczkami i emocje
albo, albo mówiąc delikatniej, bezczelne.
Tak. To dużo łatek przypina na kobietom, które nie zachowują się właśnie w taki sposób.
A macie taką część warsztatową, żeby ten głos przesterować, żeby ktoś sobie wrzasnął?
To jest bardzo trudne. Ja proponowałam parę razy kobietom, no to teraz krzyczymy i to jest naprawdę wyzwanie ogromne. Opowiadam wtedy o Lajzie Minelli i o kawałku z kabaretu, gdzie ona szła pod most i krzyczała, żeby uwolnić swoje emocje, ale krzyk jest dla bardzo wielu kobiet nie do wykonania w takiej sytuacji właśnie publicznej.
Wydaje mi się, że warto sobie zrobić takie ćwiczenie. Ja ostatnio doświadczam tego, a zajmuję się mówieniem i mówię o tym dlatego, żeby może się panie albo panowie zastanowili, jak to u was funkcjonuje, bo mężczyźni też pewnie teraz nas słuchają. Pozdrawiamy serdecznie tych wspierających, zwłaszcza. Zajmuję się mówieniem i nie znoszę swojego głosu, kiedy wołam swojego psa na spacerze, bo ja wtedy naprawdę muszę krzyknąć i ten głos jest jakiś taki obcy. Ja zwykle go nie używam po prostu w takich rejestrach. A wydaje mi się, że fajnie by było sobie tak poużywać, no. Więc jeśli panie chcą sobie poużywać, dodać sobie mocy, to zapraszamy na te warsztaty, do których wracam. Więcej kobiet. Jak można się zgłosić, jeżeli ktoś chciałby?
Przez formularz na naszej stronie, na profilu naszym w social mediach. Będziemy robiły taki mini proces rekrutacyjny, bo widzimy już w tej chwili po zgłoszeniach, że no nie będziemy w stanie przyjąć wszystkich osób, które się zgłoszą, więc będzie spotkanie z gronem naszych ekspertek z naszej fundacji, z fundacji MagoVox, z naszymi psycholożkami, po to, żeby jak najlepiej dobrać i skonstruować tą grupę, żeby też osoby, które będą uczestniczyły w tych cyklu spotkań, jak najwięcej też od siebie wzięły. I jeszcze a propos tego głosu mi się przypomniało, jak robiłyśmy wielokrotnie warsztaty dotyczące w ogóle tego, czym jest mój głos. I robiłyśmy to i z dorosłymi kobietami, i z nastolatkami, nawet w takim międzynarodowym projekcie z dziewczynami z Polski, z Niemiec i z Francji. I to było dla nich bardzo trudne, kiedy robiły rzeźbę swojego głosu i kiedy zastanawiały się, kiedy usłyszały swój głos po raz pierwszy. Jaka to była sytuacja, kiedy one jakby poczuły integralnie, że ten głos do nich należy. I to były trudne bardzo chwile. Niektóre z nich nie potrafiły nawet opowiedzieć tych historii. Tak były dla nich wewnętrzne mocne i trudne.
You come to me. serce i umysł.
Ja sądzę też, że z drugiej strony, że żyjemy w takim świecie, i to też obserwuję jako dziennikarka, że ponieważ upowszechniła się dostępność mediów, to ludzie ogólnie chętniej, jakby bardziej odważnie wypowiadają się, kiedy ktoś podstawi im mikrofon, zaprosi do jakiejś wypowiedzi. Ale z drugiej strony mam też świadomość, że łatwiej jest wypowiedzieć się sprawnie w krótkich kilku zdaniach, niż sięgnąć jakby do tego, co jest we mnie naprawdę, co mnie jakoś kształtuje, co jest podstawą mojej tożsamości, co mnie wkurza. I tutaj patrzę na was, bo rozumiem, że w waszej działalności chodzi nie tylko o tę sprawność taką, ale też o tę świadomość.
To cały czas jest praca wokół tego, jak mówiłaś kilka chwil temu o tym, jakie decyzje podejmujemy i czy jak je manifestujemy i czy w ogóle manifestujemy, że to nam kształtuje swoją samoocenę, to bardzo często jest tak, i to głównie z nastolatkami przepracowuję, że o tym, czy one działają, czy są sprawcze, czy wychodzą właśnie z tej swojej strefy komfortu, to na to wpływ ma to, jak one siebie postrzegają, jaką mają samoocenę, czy wysoką, czy niską, co się na to składa. Rozbrajamy sobie to podczas warsztatów na czynniki pierwsze, ale coraz częściej ostatnio, prowadząc warsztaty z kolei z dorosłymi kobietami, to myślę sobie, że to, czy one w ogóle wychodzą, czy one mówią, czy mówią właśnie tym swoim głosem, to jest to, na ile one mają wewnętrznie i poczucie wolności, takiej swojej wolności osobistej. I o ile w przypadku nastolatek, to myślę, że na tą sprawczość głównie wpływa ta samoocena i to, co one o sobie myślą, to w przypadku dorosłych kobiet coraz częściej przekonuje się, że jest to jednak o tej wolności, którą się ma, albo do której się dochodzi. I bardzo dużo ostatnio też nad tym pracujemy właśnie po to, żeby ta wolność, pozwolić sobie na taką wolność osobistą i pewne rzeczy też odpuszczać, bo to też jest okej, że nie musimy wszystkiego brać, nie musimy wszędzie być i za wszystkim nadążyć, że jeśli czegoś nie zrobimy, to też świat się nie zawali, ten świat będzie dalej się toczył, prawda? Więc to jest też taka nasza wewnętrzna zgoda i zezwolenie na to, żeby wybierać świat, świadomie wybierać pewne rzeczy i pewne obszary, w których chcę się rozwijać albo które są mi bliskie. I wówczas, i ja mam też takie osobiste doświadczenie, jeśli skupiamy się na tych swoich mocach wewnętrznych, na tym, co jest nam bliskie, to ten głos dużo łatwiej przychodzi.
Słuchajcie. Ale mam takie pocieszające jeszcze jedną myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy oglądałam wywiady z jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie i najbardziej znanych, czyli z Angeliną Jolie, która występowała jako Maria Callas teraz i śpiewała swoim własnym głosem w tym filmie. I ona powiedziała, że ktoś jej kiedyś powiedział, że ona nie nadaje się do śpiewania, w ogóle się nie nadaje. No więc ona w to uwierzyła, że nie nadaje się, że ma brzydki głos, że jej głos jest do niczego, że w ogóle lepiej, Angelina, to ty nigdy w życiu nie śpiewaj. I ona dopiero teraz, pracując już jako bardzo dorosła kobieta przed 50, właśnie z swoim głosem, poczuła, że to posiadanie własnego głosu i dawanie sobie prawa do tego, żeby krzyknąć, zaśpiewać wysokie C, które może nigdy w życiu by nam się z gardła nie uwolniło, to jest ogromna siła kobiet. To znaczy, po tym przełamuje się pewna rzecz i myślisz sobie, o matko, mój głos ma taką moc, naprawdę to czuję. Mam takie poczucie, że bardzo wiele kobiet po tych warsztatach naszych, z jednej strony zaczyna właśnie trochę to, o czym ty powiedziałaś, że nie lubię swojego głosu, gdy zaczyna oswajać to, że tak, mój głos może być taki, może być skrzekliwy w pewnym momencie, może być tubalny w innym, a może być cienki w innym. I to takie polubienie sposobu komunikowania się ze światem i tego, że on może być bardzo różny, jest też dużym wyzwaniem, przed którym stoją kobiety, kiedy z nimi pracujemy. Więc to jest, bardzo dużo rzeczy się dzieje w ciągu tych 12 spotkań, bo też bardzo chciałabym, żeby panie, które nas słuchają, miały świadomość tego, że to jest taki długi proces, że to nie są 3 spotkania warsztatowe i już, tylko że to jest 12 spotkań przez 3 miesiące. Trzeba sobie zarezerwować wieczory poniedziałkowe, bo one się będą odbywały co tydzień. Planujemy od 17 lutego. W związku z tym to jest taki długi proces, który będzie trochę rozgrzebywaniem też siebie w środku, więc na to też trzeba być gotową, ale też byciem ze wspaniałymi kobietami, bo mamy jakieś takie trzecie oko, szósty zmysł, że udaje nam się do tych grup zawsze dobrać tak wspaniałe kobiety, że one później z nami są, zostają, nie chcą nas opuszczać, biorą udział w bardzo wielu różnych spotkaniach, które organizujemy.
Nie wiem, czy możemy sobie tutaj pozwolić na zacytowanie jednej z naszych uczestniczek, której
Anonimowo możemy się odważyć.
Oczywiście, która była w dosyć trudnym takim rodzinnym procesie i powiedziała, że po tych warsztatach ona po prostu postanowiła sama swoim głosem odezwać się i stwierdziła, że będzie najlepszą ambasadorką siebie, swoich potrzeb i tego, w jaki sposób ona chce swoje życie dalej układać. I jakby odważyła się do tego, żeby robić to po swojemu i dokładnie swoim głosem, czyli bez wokół ekspertów, którzy mieli za nią pewne rzeczy artykułować, tylko ona sama zdecydowała się i była z siebie bardzo dumna, bo doprowadziła ten proces do końca.
Ja mam takie poczucie, że kobiety są wkurzone. Są ogromnie wkurzone i ta pokrywka już bardzo tak pyrka na tym ogniu coraz wyżej, tylko że mam też takie poczucie, że one są wkurzone, następuje taki moment, kiedy to bardzo widać i bardzo to czuję, a potem tak są uklepywane tą codziennością, tą takim właśnie, a nie robimy, nie będzie jednak zmiany w systemie edukacji, albo tutaj tego też nie będziemy robić, tu wam obiecaliśmy, że zrobimy, ale jednak nie zrobimy. I ta codzienność, to takie żmudne wstawanie o 6:30 rano, pakowanie kanapek do szkoły i te całe życie, które się toczy, nas tak uklepuje bardzo w tym, żebyśmy nie były takie wkurzone, żebyśmy... To świetnie pokazują te czarne marsze wszystkie, prawda? Gdzie tysiące, miliony kobiet wyszły na ulicę i pokazywały swoją siłę i swoje wkurzenie. I chciałabym powiedzieć, że ono nie zmalało, tylko to pyrkanie jest teraz takie właśnie pod pokrywką, ale mam wrażenie, że jesteśmy coraz bardziej gotowe do tego, żeby jednak walnąć tą pięścią w stół i powiedzieć, tak dłużej być nie może, bo to, co się dzieje wokół, myślę, że to nas bardzo jeszcze motywuje i rozgniewuje coraz bardziej. Więc te warsztaty też z jednej strony są o tym, żeby dać sobie prawo do gniewu, zarówno w życiu publicznym, co jest bardzo trudne, ale też w życiu prywatnym, żeby określać swoje granice i powiedzieć... Nie, dalej nie przejdziecie, to już jest koniec, ja tak nie chcę. I to jest trudne dla kobiet w każdym wieku, bo my właśnie jesteśmy granicowo labilne. Ona nam się ładnie przepływa, poszerzamy ją nie dla własnego komfortu, tylko dla komfortu ludzi wokół. A myślę, że te warsztaty też tego uczą. I ja lubię to powiedzenie, że równość będzie wtedy, kiedy na tych stołkach na górze będzie tyle samo niekompetentnych kobiet, ile mamy w tej chwili niekompetentnych mężczyzn. Więc tej wersji będę się trzymać i nie znam niekompetentnej kobiety, która by zajmowała jakieś stanowisko, a znam bardzo wielu niekompetentnych mężczyzn.
Bardzo dziękuję. Skupiłyśmy się na tym wyjściu w przyszłość, która jest jedną z części działalności Fundacji Wojkowska.org. Zwracacie też uwagę na to, co wydarzyło się w przeszłości, a co, przywołując historię poszczególnych kobiet, może nas dzisiaj umocnić, ale to już jest historia na zupełnie inną audycję. Bardzo dziękuję wam za obecność, za opowieści. Mam nadzieję też za inspirację. Niech się panie zgłaszają. Zapraszamy serdecznie. A dzisiaj gościniami Serca i Umysłu były Paulina Kirszke i Agata Kominiak z Fundacji Wojkowska.org. Bardzo wam dziękuję za obecność.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Serce i Umysł.